Dobry wieczór. Iga Świątek nie potrzebowała naszej pomocy. Całe szczęście, choć mecz nie był chyba dla niej wcale taki prosty, jak moglibyśmy oczekiwać. Ale my czasami potrzebujemy tej pomocy. Sandra Soluk, a przy mikrofonie Marek Skociński, dziś dyrektor Wydziału Powiadamiania Ratunkowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Ale jeszcze nie tak dawno operator numeru 112.
Tak, już parę lat minęło, ale faktycznie cały czas kontakt z zarówno Centrum Powiadamiania Ratunkowego, jak i z dyspozytorią medyczną jest, więc...
No kontakt to delikatnie powiedziane, zarządza pan.
Staram się.
Skąd w ogóle pomysł? Kiedy, przy jakiej sytuacji zapaliła się panu lampka w głowie? Operator 112, to jest to, co ja chcę robić.
Ojej. To pytanie jest bardzo skomplikowane i trudna jest odpowiedź, którą... Można by tak wprost udzielić. Po części przypadek. Znaczy zmieniałem, przez 7 lat pracowałem w szkole. Później dość radykalnie zmieniałem swoje życie i szukałem pracy. Między innymi pojawiła się, znaczy na stronie Urzędu Wojewódzkiego znalazłem ofertę pracy dla operatorów numerów alarmowych, ponieważ przez wiele, wiele lat mieliśmy dość dużo wakatów, więc stwierdziłem, że wymagania minimalne spełniam. Kandydatów pewnie nie ma aż tak dużo, co było prawdą, ale przynajmniej na moim naborze w 2016 roku było 10 osób, zatrudniono nas dwójkę, mnie i kolegę
dwójkę,
Szymona.
Pomimo tego, że brakowało ludzi?
Tak, mimo wszystko to nie jest dość oczywista praca, wymaga pewnego profilu psychologicznego, który daje jakąś odporność na stres, umiejętność oddzielenia pracy zawodowej od życia prywatnego, a także tego, żeby nie przeżywać każdej tragedii, a jednocześnie takiego poziomu empatii, który pozwoli wczuć się w rolę osoby zgłaszającej i takich dość trudnych do opisania cech psychologicznych, które nie są łatwe do zweryfikowania w wymaganiach formalnych, żeby je zamieścić w ogłoszeniu.
Ale a weryfikuje rekrutacja... się podczas rozmowy o pracę.
Tak. Pierwszy etap rekrutacji to jest faktycznie ta formalna rekrutacja. Drugim etapem rekrutacji, można powiedzieć, jest proces szkolenia i uzyskania certyfikatu zdania egzaminów państwowych, tak żeby móc być operatorem numerów alarmowych.
Czyli sama rozmowa o pracę była wyjątkowa również?
W pewnej mierze na pewno tak. Z rzeczy, które pamiętam dobrze, to ówczesną panią kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz do niedawna mojego dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pana Waldemara Poternoga, którego serdecznie pozdrawiam, który wówczas między innymi stwierdził, że warto dać mi szansę i zatrudnić mnie do tej pracy. Przez półtora roku faktycznie byłem operatorem numerów alarmowych i to była naprawdę bardzo ciekawa praca, fascynująca praca, ponieważ była na tyle interesująca, że stwierdziłem, że warto pogłębić ten temat i wtedy zacząłem. To były początki mojej pracy takiej naukowej, znaczy pisania pierwszych artykułów na temat systemu powiadamiania ratunkowego, co później stało się także przyczynkiem do dalszej pracy naukowej w, tym,
do doktoratu,
w tej dziedzinie.
Ale tak, to za sekundę do tego wrócimy. Rozmowa o pracę. Jak ten profil psychologiczny sprawdzano? Wypełniał pan jakieś testy?
Tak. W tamtych czasach pisaliśmy krótki test psychologiczny. Oprócz tego zawsze psycholog uczestniczył w rekrutacji. Oprócz tego też pamiętam rzecz, która była dla mnie wówczas trudna, mianowicie test z języka obcego. Operatorzy muszą znać język obcy w stopniu komunikatywnym. Tak,
przynajmniej
żeby...
jeden.
Przynajmniej jeden. I to jest rzecz, która zawsze jest stresująca, jeżeli się nie używa tego języka na co dzień. Dziś po wielu latach stwierdzam, że nieużywany język zanika i jak byłem operatorem, to lepiej mi szło niż dzisiaj, więc jest to przyczynek do tego, żeby się dalej doskonalić. Ale rzeczywiście na rekrutacji ten znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym jest często jednym z poważniejszych sit odsiewających nam kandydatów, dlatego że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ktoś nie zrozumiał zgłoszenia i chcemy, żeby kandydaci tą umiejętność, którą można nabyć w systemie kształcenia powszechnego, mieli już na takim poziomie, żeby nam zabezpieczyli język.
Tak, to oczywiście jest bardzo ważne, ale przecież i tak nie da się tego zweryfikować, to znaczy ustawić. Kiedy pan odbiera telefon, to nie wie pan, w jakim języku otrzyma komunikat. Może pan nie rozpoznać tego języka.
Tak, pierwsza rzecz to mamy system zbudowany w ten sposób, że każdy z operatorów zalogowanym do systemu ma zarejestrowane języki, w jakich się porozumiewa. I jeżeli dzwoniłby ktoś z niemieckim prefiksem numeru, połączy go z niemieckojęzycznym operatorem numerów alarmowych. Jeżeli dzwoni z numeru bez karty lub z polskiego numeru telefonu, wówczas połączy go z pierwszym wolnym operatorem, który najszybciej podejmie obsługę tego zgłoszenia. I zadaniem operatora jest ustalenie, jaki to jest język. Myślę, że przynajmniej podstawowe europejskie kraje, języki jesteśmy w stanie rozpoznać lub ustalić, w jakim języku pan mówi lub pani. I możemy przyłączyć do takiego operatora, który w danym języku mówi i jest obecny dzisiaj na dyżurze w Polsce.
Powiedział pan, że połączy z pierwszym wolnym operatorem, czyli to jest tak, że kiedy ja wybieram ten numer 112, to on dochodzi do wszystkich komputerów, które aktualnie są zalogowane, nie do jednej osoby, nie kanałuje tego?
Wpierw wpada na naszą centralę i zostanie to zgłoszenie przydzielone do operatora, który najdłużej jest w stanie gotowości do odbioru obsługi zgłoszenia.
Rozumiem. Zobaczył pan to ogłoszenie o pracę. I co pan pomyślał o tej pracy, że jaka ona będzie?
Nie jest to typowe call center, czego się domyślałem. Pierwsza rzecz to jest to, że jest dosyć duży aspekt pomocowy, tego, że faktycznie chcę pomagać, zrobić coś dobrego i móc udzielać tej pomocy innym osobom. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest to, że ta praca nawet wieloletnim operatorom, ci, którzy pracują, najstarsi byli zatrudnieni w 2010 roku, jeszcze mamy takich operatorów i do dzisiaj są zaskakiwani różnymi zgłoszeniami, że to co prawda cały czas się odbiera telefony, ale te zgłoszenia za każdym razem są inne. To nie jest praca przy taśmie. Za każdym razem coś nowego może się zdarzyć.
Brak rutyny.
I rutyny nie ma.
I adrenalina pewnie też.
Na pewno tak. Nie da się na pewno przeżywać każdego zgłoszenia, ale są takie sytuacje, które wzburzają i podnoszą ciśnienie i adrenalinę nawet doświadczonym operatorom albo doświadczonym ratownikom medycznym, którzy też to przeżywają, mimo że wiele rzeczy już widzieli i wiele rzeczy słyszeli i wiele rzeczy doświadczyli.
Szanowni Państwo, przy radioodbiornikach stali słuchacze na pewno znają numer do studia 618-654-654. Ci, którzy się włączyli do Radia Poznań, zapraszamy również, żeby chwycili za słuchawki. Można zadać pytanie panu dyrektorowi Markowi Skocińskiemu o funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Tymczasem, panie dyrektorze, jak długo odbierał pan te telefony?
Półtora roku. Zacząłem pracę w październiku 2016 roku. Certyfikat uzyskałem w listopadzie, więc w listopadzie zacząłem odbierać. I w 2018 roku ówczesna kierownik Centrum Powiadania Ratunkowego w Poznaniu przeszła do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zajmując się dalej systemem powiadamiania ratunkowego. A ponieważ... ciężko powiedzieć, że miałem jakieś wygórowane ambicje, ale widziałem potencjał rozwoju, możliwość rozwoju.
Bardzo skromnie pan podchodzi do tego tematu.
Wielu wtedy było kandydatów także z naszego Centrum Powiadania Ratunkowego, ale także z innych służb, albo innych urzędów, albo osób po prostu z ulicy. Pamiętam, że było kilkanaście osób na rekrutacji i udało mi się wygrać.
Został pan kierownikiem.
Tak.
Później przyszedł doktorat?
Tak, znaczy...
Zrobił pan doktorat z funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego. To brzmi jak naprawdę wielka pasja. Czy zrobił pan to...
To prawda.
Czy zrobił pan to dla awansu może?
Nie, dla awansu nie. Chociaż no wiadomo, że czemuś to ma służyć. I moje podstawowe wykształcenie, byłem magistrem teologii. Znaczy jestem magistrem teologii. I w związku z tym, że nie jest to popularny zawód poza szkołami czy poza jakimiś instytucjami, nie wiem, kościelnymi czy konfesyjnymi. W związku z tym, że zakończyłem etap pracy w szkole, raczej definitywnie, to stwierdziłem, że chciałbym, żeby moja ścieżka rozwoju szła dalej. Stąd pomysł na doktorat i to, że jest to albo miałem do wyboru jakieś studia podyplomowe, których wachlarz jest dość szeroki, ale stwierdziłem, że doktorat jest czymś, co się bardziej wybija. A ponieważ udało mi się wcześniej nawiązać współpracę z moim promotorem, panem profesorem Piotrem Kwiatkiewiczem, który między innymi pan profesor organizował, pomagałem nieco przy organizacji tych konferencji dotyczących obszaru bezpieczeństwa energetycznego, stąd nawiązaliśmy współpracę i stąd ten pomysł się zrodził.
Ponieważ jaki był tytuł tego doktoratu?
Polityka bezpieczeństwa publicznego Rzeczpospolitej Polskiej realizowana w aspekcie funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego czy centrów powiadamiania ratunkowego po 1990 roku.
Czy jakieś wnioski z tego doktoratu wypłynęły dla pańskiej pracy i może dla przyszłości Centrum Powiadamiania Ratunkowego?
Tak, podstawowy wniosek jest taki, że system działa. To można oczywiście zrobić, wyciągnąć taki wniosek bez doktoratu. Wystarczy wybrać numer alarmowy. Oczywiście nie dla testów, ale w sytuacji zagrożenia ta pomoc zostanie udzielona.
Dla testów absolutnie nie.
Ale dobrze wiemy, że powstawało dużo różnych koncepcji rewolucji systemowych w naszym kraju, które nie do końca były funkcjonalne. Ten system działa, jest sprawny i w ciągu czasów liczonych w sekundach ta pomoc jest
niecałe
udzielana.
Niecałe 10 sekund to jest chyba średnia od momentu wybrania numeru do momentu odebrania
słuchawki. Zgadza się. Więc jest to krótki czas.
Przy czym 6 sekund to jest taki obowiązkowy, który musimy odczekać. Czyli,
tak,
czyli 3 sekundy. Brakuje panu telefonów, odbierania ich?
Tak, pod tym względem brakuje mi, ponieważ dzisiaj je odsłuchuję w sytuacjach właśnie oceny pracy operatorów czy oceny pracy dyspozytorów medycznych. I dla mnie łatwiej było odsłuchiwać zgłoszenia czy obsługiwać zgłoszenia w momencie, kiedy miałem wpływ na to, w jaki sposób prowadzę rozmowę, niż po fakcie, kiedy wiem, że ta rozmowa jest mogłaby być poprowadzona jeszcze lepiej, jeszcze sprawniej albo w jakiś sposób doskonalszy. Chociaż trzeba wziąć pod uwagę to, że odsłuchując zgłoszenie, które już się dokonało, odsłuchujemy je w kwestii oceny w sposób sztuczny, to znaczy słuchamy tego już nie na słuchawkach, na jednym uchu, tylko na komfortowych głośnikach.
Bez
adrenaliny i w momencie, kiedy wiemy już, co się stało i czy ta pomoc została udzielona i w jakim trybie.
No to was łączy w takim razie z call center, bo tam też się takie ewaluacje robi.
To prawda. Myślę, że nie na taką skalę. To znaczy, myślę, że proces kontrolny u nas jest, ale staramy się, żeby to było szlifowanie diamentów, a nie ciosanie kamienia. Choć czasami takie są działania potrzebne.
Ile mamy CPR-ów w Polsce?
W każdym województwie jest jeden CPR oraz na Mazowszu mamy dwa. Jeden dla Warszawy, drugi dla terenu województwa, więc mamy 17 CPR-ów w Polsce.
Jeśli ktoś dzwoni z Poznania, to dodzwoni się do Poznania?
Zasadniczo tak. 95-98% jest obsługiwanych w ramach danego województwa. W momencie, kiedy ktoś by oczekiwał na połączenie powyżej 20 sekund i ten czas na udzielenie pomocy byłby zbyt długi, wówczas jest przekierowane połączenie do pierwszego wolnego operatora w kraju. Ale mamy też sytuacje czy dni, kiedy tych zgłoszeń jest wyjątkowo dużo z danego województwa, na przykład lokalny front atmosferyczny, burze, gradobicia. Pod koniec czerwca mieliśmy taki dość burzowy dzień i jak normalnie obsługujemy w szczycie, czyli w godzinach 18, 19, 20, około 150-200 połączeń na godzinę.
Tak, to jest na osobę?
Nie. W ciągu godziny w centrum.
150-200 połączeń.
Tak, to jest taki spokojny, normalny
rytm. Ile osób odbiera te telefony?
Raczej kilkanaście, czasami 20 parę, ale generalnie myślę, że w granicach 18-20 osób jest na dyżurze.
To jest taka sekcja organizacyjna. Jeszcze przejdziemy do kulisów pracy i pańskich wspomnień i uczuć z tym związanych, ale myślę, że warto wyjaśnić tych kilka kwestii. Centrum Powiadamiania Ratunkowego to 112, dyspozytornia medyczna to 999. Na który numer dzwonić i kiedy?
Jeżeli potrzebujemy pomocy, tak naprawdę można powiedzieć obojętnie. Jeżeli potrzebujemy pomocy stricte medycznej, numer 999 jest odbierany bezpośrednio przez dyspozytorów medycznych. Przy czym, jeżeli chodzi o zgłoszenia obsługiwane w dyspozytorniach medycznych, około 80-90% i tak pochodzi ze 112. Jeżeli sobie wybierzemy numer 112, uzyskamy pierwsze, jest troszeczkę szybciej, znowu to jest czas liczony w kilku sekundach, troszeczkę szybciej odbierany statystycznie, ale jeżeli to jest zdarzenie tylko medyczne, to nie połączymy się z medykiem, tylko z operatorem numerów alarmowych, ale jeżeli to jest zdarzenie, które wymaga kompetencji kilku służb, na przykład Straży Pożarnej i Policji, to zdecydowanie 112 będzie lepszym i szybszym kanałem komunikacji. 112 jest systemem zaprojektowanym w taki sposób, że nawet w dużej liczbie zgłoszeń jest systemem wydolnym. Szczytem naszych zgłoszeń był rok 2019, nie pamiętam, luty to był, ale nie pamiętam dokładnie dnia, ale mieliśmy, tak jak odbieramy dziennie, około 5-6 tysięcy połączeń. Wówczas mieliśmy dość silne burze przechodzące przez Polskę i nasze centrum obsłużyło 60 tysięcy połączeń jednego dnia.
A to zaskakujące to jest... do tego dodatkowo, że luty i listopad to zazwyczaj najspokojniejsze miesiące. To w wakacje macie najgorętsze słuchawki.
To prawda. Wakacje, kiedy więcej ludzi wypoczywa, jest więcej zdarzeń. Tak jak czas pandemii pokazał nam zmianę charakterystyki zgłoszeń, kiedy była powszechna izolacja czy ograniczenie aktywności zawodowej większości społeczeństwa, mieliśmy siłą rzeczy zdecydowanie mniej zdarzeń komunikacyjnych, ale zdecydowanie więcej zdarzeń mających miejsce w domu, czy to medycznych, czy związanych bezpośrednio z COVID-em, ale także zdarzeń związanych z przykrymi rzeczami, takimi jak przemoc domowa, interwencje domowe, czy różne inne kłopoty, które są bardzo przykre, dlatego że dzieją się w środowisku, które powinno być bezpieczne i kojarzyć nam się z czymś właśnie najstabilniejszym.
Czyli domem.
Tak.
Czy operatorzy 112 mają immunitet i im się nigdy nic nie dzieje, czy sami też czasami wybierają te numery?
Sami także wybieramy te numery. Niestety, każdy z nas wie, jak działa system i wiemy też, że zgłoszenia od operatorów, które trafiają do nas, wiemy, że dzwonimy do kolegów, więc z jednej strony jest to plus, bo wiemy, co
czyli
powiedzieć.
Czyli mówi pan, o, cześć Adam?
Adam, ale na końcu przynajmniej przy przedstawianiu się, kiedy operator zapyta o imię i nazwisko osoby zgłaszającej, to czasami bywa o. Czasami jest to tylko takie głuche o, za którym kryje się i cześć, i pozdrawiam, i ojejku, przykro mi, że ci się to stało, ale czasami jest to też sytuacja o tyle trudna, że omawialiśmy to kiedyś na jednym ze szkoleń, jak należy reagować, czy w jaki sposób może wezwać pomoc operator i w jaki sposób inni operatorzy powinni zachować taką dyskrecję, żeby także operator mógł zgłosić sytuacje trudne. Jeżeli to jest sytuacja losowa, bo ktoś zachoruje, źle się czuje.
Żeby się nie wstydził na przykład, że dodzwoni się do kolegi czy do koleżanki.
Ale
tak?
Jeżeli miałbym zgłosić, że mam problemy rodzinne, to już mógłbym je hamować, że to może zadzwonię gdzie indziej, tylko gdzie. Przypomnę, że numery 997 i 998 także są kierowane do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Można by próbować innych opcji powiadamiania ratunkowego, na przykład aplikacji Alarm 112, ale generalnie myślę, że wszyscy potrafią zachować klasę.
Czyli operatorzy już się nie wahają, dzwonią.
Nie. Chętnie korzystają, jeżeli muszą. I wiedzą, w jaki sposób ten system można wykorzystać.
Co pan musi wiedzieć jako operator, żeby skutecznie pomóc?
Tak, podstawowa rzecz to ustalenie tego, co się dzieje i gdzie się dzieje. To znaczy pozyskanie lokalizacji osoby zgłaszającej albo dokładnego adresu. W związku z tym, że pracujemy, tak jak wspomniałem, w systemie zastępowalności, więc generalnie obsługujemy zgłoszenia z Wielkopolski, ale także z całego kraju. W związku z tym, nawet jeżeli dzwonimy z Poznania, to operator może zapytać, czy to jest Poznań, miasto wojewódzkie, miasto powiatowe, tak? Czy w jakiś sposób uprawdopodobnić, że to chodzi o właśnie ten Poznań.
Czyli konkretna lokalizacja.
Ulica, osiedle, numer domu, numer mieszkania, które to jest piętro. Jeżeli chcemy, żeby ratownicy medyczni, czy strażacy, albo policjanci przybiegli do nas jak najszybciej, to dobrze by było, żeby znali tą drogę.
No i
na
jak
marginesie
pan dzwonił?
Wspomnę jedna rzecz. To oznakowanie mieszkań i numerów domów, budynków, to jest bardzo pomocna rzecz. Jeżeli kurier nam nie dostarczy paczki, bo pomyli adres, no to możemy się poczuć urażeni, że pomylił adres. Ale jeżeli karetka będzie jeździć po osiedlu i szukać tego domu, to wiemy, że te sekundy bywają bardzo częste, czasami na wagę życia, więc warto o to zadbać. żeby oznakować swoją posesję.
Wygląda mi pan na osobę niezwykle opanowaną, ale kiedy pan albo inni operatorzy wybierali ten numer 112, to miewają sami problemy z opanowaniem emocji, z podaniem konkretnie szybko informacji potrzebnych? Czy jesteście tak przeszkoleni, że was nic nie rusza?
Ze względu po stronie odbierającego, czy osoby zgłaszającej?
Tak.
Nieczęsto na szczęście dzwonię. Jeżeli dzwonię na 112, ostatnio dzwoniłem kilka razy w kwestiach testowych, na przykład, żeby sprawdzić połączenie, przechodzenie informacji do różnych komend powiatowych, czy czasami wykonujemy takie połączenia testowe w celu sprawdzenia systemu. Ale
czyli
pamiętam,
panu wolno takie
testujemy system, wykonywać. Więc to czasami wymaga testów na żywym organizmie. Natomiast pamiętam jeden wypadek komunikacyjny, którego miałem okazję być świadkiem i plątałem się w tym, co powiedzieć. Mimo że sam przez wiele lat, właśnie będąc kierownikiem, egzaminowałem i uczyłem operatorów, to będąc świadkiem wypadku możemy się pomylić, przeżywać różne emocje i nie wiedzieć, co powiedzieć. Na szczęście operator, którego sam zatrudniałem, pozdrawiam Jakuba, bardzo ładnie poprowadził rozmowę. Operator wie, o co ma zapytać. Stąd nie należy się obrażać, że czasami nam przerwie, nie pozwoli się wypowiedzieć, tylko będzie w sposób dyrektywny powtarzał dane pytanie. Co się stało? Gdzie się stało? Gdzie pan jest?
Czyli operator ma scenariusz? Jak w call center?
Scenariusz nie. Ma informacje, które musi pozyskać. Czyli ustalenie dokładnej lokalizacji. Korzystając także z mapy, stara się oznaczyć dane zdarzenie na mapie, tak żeby chociażby zespół ratownictwa medycznego dostał już konkretny punkt na GPS-ie, którym będzie mógł ich poprowadzić jak najkrótszą i jak najszybszą drogą do danego miejsca zdarzenia, ale także czasami w momencie, kiedy nie mamy dokładnych punktów adresowych, jak chociażby, nie wiem, wypadek na autostradzie, wtedy zapyta się o słupki pikietażowe, to są te biało-czerwone słupki na drogach krajowych, autostradach czy na drogach wojewódzkich, które pokazują nam, na którym kilometrze i na której setce metrów jesteśmy. Mamy dokładność zdarzenia co do 100 metrów, więc służby na pewno dotrą. Jak to jest zdarzenie, tak jak z dzisiejszego wieczora, zderzenie na autostradzie, kiedy bus wjeżdża w samochód ciężarowy i mamy dużą liczbę poszkodowanych, w tym ciężko poszkodowanych. To ustalenie lokalizacji jest naprawdę bardzo ważne, łącznie z tym, w którym kierunku jechaliśmy tą drogą ekspresową, bo wtedy służby wiedzą, którym nitką mogą wjechać, który pas jest zablokowany, a którym mogą na przykład dotrzeć szybciej, którą bramę awaryjną mogą wjechać. To są bardzo istotne informacje, które operator zapyta. Czasami może to być irytujące, ale mimo wszystko te informacje są bardzo potrzebne dla służb i ułatwiają ich szybkie dotarcie i szybkie udzielenie pomocy.
To może za chwilę porozmawiamy już o tym, jak wygląda siedzenie przed tym systemem, przed komputerem i odbieranie telefonu i z czym ludzie dzwonią do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Ale najpierw krótki utwór muzyczny od Shade, która świętuje 40-lecie wydania płyty, z której ten utwór pochodzi.
Sprawy po zachodzie.
Dyrektor Wydziału Powiadamiania Ratunkowego Marek Skociński przy mikrofonie. Rozmawiamy dzisiaj o Centrum Powiadamiania Ratunkowego i o pańskiej karierze nie jako dyrektora, ale jako operatora tego numeru właśnie. Jak wygląda CPR w Poznaniu? To jest biuro, to jest pokój pełen telefonów?
To jest przepiękne, przyjazne miejsce pracy.
Zachęcamy, tak?
Oczywiście.
A tak
staramy
poważnie.
Się kreować taką atmosferę.
No bo to jest urząd mimo
Myślę,
wszystko.
Myślę, że wiele firm komercyjnych ma zdecydowanie ładniejsze biura. Staramy się, żeby to miejsce było w miarę przyjazne, w miarę dostosowane do warunków pracy, w miarę możliwości budżetowych, żeby nie przesadzić. Ale generalnie staramy się także kreować atmosferę w taki sposób, żeby dodatkowo nie stresować osób, które mają stresującą pracę.
Każdy ma swój komputer, swój zestaw słuchawek i siedzi przed nim 8 godzin z przerwą półgodzinną?
12 godzin. Operatorzy pracują w rytmie 12-godzinnym, dyspozytorzy mogą w rytmie dobowym, że przechodzą na 24-godzinne dyżury. Natomiast faktycznie podstawowe miejsce pracy operatora to biurko, 3 monitory, komputery, które to obsługują.
Można wstać, rozprostować nogi, przejść się do okna,
Oczywiście,
pójść
tak.
do lodów i po picie?
Jeżeli nikt nie przesadza z przerwami, to koordynator dyżuru czuwa nad tym, żeby każdy mógł miał czas na to, żeby te 12 godzin minęło sprawnie i nie było wykańczające nie tylko pod względem psychicznym, ale także fizycznym. No nie jest to możliwe, żeby na każdym dyżurze siedzieć przykutym do łóżka, chociaż zdarzają się dyżury, kiedy jest bardzo dużo pracy. I ograniczamy.
Do biurka przykutym, czy na łóżkach siedzicie?
Przepraszam, do biurka, tak.
Do dobrze, biurka. Dobrze. Nie, żebym chciała pana poprawiać,
Oczywiście,
ale może leżycie
taka,
tam odbierając
telefon. Pora taka,
myśli pan już
o łóżku.
Te dwunastki, one są od której do której godziny?
Od 7 do 19 lub od 19 do 7 rano.
I które dyżury pan wolał?
Miałem czas, że więcej miałem nocek. To było dość praktyczne ze względu na późniejszy czas wolny w ciągu dnia, ale też na specyfika zgłoszeń. Znaczy myślę, że o ile chodzi było o początek dyżuru, był dość intensywny, kiedy o 19 jeszcze tych zgłoszeń jest dużo, ale z czasem to się wyciszało, przychodziło w zgłoszenia dotyczące zakłócenia ciszy nocnej, czy różnych innych spokojniejszych rytmów zgłoszeń.
No chyba, samego... że był weekend, to pewnie całą noc dzwoni telefon.
Całą noc raczej nie. Myślę, że więcej zgłoszeń jest tak do północy w weekend, może pierwszej, drugiej, później tak jest, robi się ciszej, co nie znaczy, że nikt nie dzwoni, cały czas ktoś dzwoni. Natomiast są takie dyżury, jak na przykład Sylwester, kiedy staramy się zapewnić maksymalną obsadę i wiemy, że kolejka zgłoszeń wybucha o północy, kiedy mamy... Tak jak wybuchają petardy, niestety wybuchają czasami w rękach lub spadają na jakieś tuje, dachy, inne rzeczy, więc tych zgłoszeń zazwyczaj mamy koło, no właśnie, 600-700 zgłoszeń w ciągu pierwszej godziny nowego roku i to jest normą.
Czyli Sylwestra się nie świętuje, kiedy się jest operatorem 112?
Z dużym opóźnieniem czasowym, kiedy już można odpocząć od tych zgłoszeń i zaczyna milknąć telefon gdzieś koło drugiej, trzeciej godziny, w zależności od roku. Różnie to bywa. Starałem się być przez te lata. Zazwyczaj byłem w Sylwestra. Może jednego opuściłem. Bo to zawsze jest czas, kiedy jest dużo osób, dużo pracy i system jest dość mocno obciążony, więc starałem się być na miejscu w tą noc.
Jestem w stanie sobie wyobrazić, jakie telefony odbieracie w piątek czy w sobotę wieczorem, a jakie odbieracie w niedzielę, we wtorek. Czy każdy dzień ma jakąś specyfikę?
Weekendy, poranki bywają spokojniejsze. Pewnie każdego ranka zdarzają się sytuacje, kiedy domownicy się budzą, ale nie wszyscy i stwierdzają, że ktoś się nie obudził. To jest niestety taki rytm dnia, kiedy część osób się nie budzi i stwierdza, że ktoś z domowników niestety już nie żyje albo dochodzi do różnych przykrych odkryć. Więc liczba takich zgłoszeń, chociażby ze względu na to, że przez te parę godzin nie widzieliśmy naszych bliskich i dochodzi do jakiejś przykrych sytuacji, jest większa. Na pewno też mamy zgłoszenia różnych zasłabnięć, czy osoby starsze, które się spotykają, wychodzą do kościoła, mogą zasłabnąć, więc niedzielę też towarzyszą. Takie zgłoszenia towarzyszą nam. Na pewno też są zgłoszenia, które dotyczą po prostu czasu wolnego i rekreacji w różny sposób spędzanej i skutków tej rekreacji z dnia poprzedniego.
Głośno jest w takim CPR-ze?
Staramy się, żeby nie było za głośno. To znaczy, jeżeli wszyscy prowadzą rozmowy w tym samym czasie, to jest to męczące dla wszystkich. W związku z tym wprowadziliśmy podział na dwie dość duże sale operatorskie, tak żebyśmy mieli większy komfort spędzania tych 12 godzin w pracy. Testowaliśmy przez jakiś czas słuchawki dwuuszne. To taka ciekawostka, ale niestety za bardzo nas izolowały od innych operatorów i raczej, mimo że lepiej słyszeliśmy zgłaszającego, ale nie słyszeliśmy operatorów na innych stanowiskach, którzy często obsługiwali te same zgłoszenia albo dotyczące tego samego zdarzenia.
Mieliśmy to jeszcze to trzeba wyłapywać? Czy ktoś nie rozmawia na ten sam
jak
temat?
Mamy na przykład wypadek na drodze, który zgłasza nam 5-10 osób, to staramy się wyselekcjonować to zgłoszenie od osoby, która jest na miejscu, a nie tylko przejeżdżała.
Ale jak to działa? Jak to robicie?
Zazwyczaj komunikacją między operatorami, czy masz to samo zgłoszenie, bo słyszą,
czyli
że ktoś inny też przyjmuje wypadek i pyta się, czy masz ten wypadek na Krzesinach, czy na A2, gdzie bus wjechał na przykład właśnie pod tira, czy
a nie ma możliwości zaznaczania na mapce, że tutaj to się stało.
System nam
tu
podpowiada oczywiście zgłoszenia podobne. Jeżeli ktoś zgłosi już wysłane zgłoszenie, więc je widzimy jako zgłoszenia z tej samej lokalizacji lub z tego samego numeru telefonu. I to jest dość fajnie, intuicyjnie podpowiadane nam przez system, ale nie zawsze działa w tym samym czasie. Jeżeli to jest jeden operator jeszcze tego nie wysłał jako zdarzenia do służb, to nie będziemy tego widzieć, bo jeszcze nie wiemy, system jeszcze nie wie, że to jest to właśnie zdarzenie. Więc ta komunikacja między operatorami i współpraca w obsłudze zgłoszeń czasami jest to praca zespołowa, więc jak najbardziej się to przydaje.
Jak się pan czuł po takiej zmianie?
Czasami bardzo dumny. Znaczy, pamiętam do dzisiaj niektóre zgłoszenia, kiedy wiedziałem, że to moje działanie i moje podpowiedzi komuś pomogły. To, co mi się później przydało w moim osobistym życiu i doświadczenia bycia ojcem małego dziecka, które miało problemy z oddychaniem w wieku 14 dni, było bardzo praktycznym testowaniem tego, jak te podpowiedzi są, instrukcje dla osób zgłaszających są przydatne, dlatego że...
Taka pierwsza pomoc przez telefon.
Pierwsza pomoc, instruktaż pierwszej pomocy właśnie przez telefon, kiedy nic nie możemy zrobić fizycznie, ale możemy zachęcić kogoś do działania. I sam pamiętam zgłoszenie mamy, która dzwoniła, że jej dziecko nie oddycha, jest sine, nieprzytomne, wiotkie i prosty, dość prosty instruktaż, tak? Poza ustaleniem lokalizacji, położenie dziecka na stole, podłożenie ręki pod łopatki, odchylenie głowy do tyłu i dmuchanie mu tak w usta i nos pobudziło to dziecko do oddechu, słyszałem płacz, mówię, to dziecko płacze, podaj mi, proszę podać adres, teraz proszę podać adres. Jak już słyszałem płacz, to emocje spadły i zarówno po obu stronach tej rozmowy i tego telefonu.
Czyli u pana też były
emocje. Że faktycznie, tak, oczywiście, że tak, no to są dość takie, mając świadomość, że liczą się minuty
i jeśli nie sekundy.
Mocny czas, to taka duża satysfakcja, że tak udało się, nie? Że ten pierwszy instruktor pomógł i to dziecko odzyskało oddech i faktycznie było to skuteczne.
A jak pan to zrobił? Jak pan mówił do matki w takich emocjach, takim spokojnym tonem? Czy może zdarzało się panu krzyknąć?
Raczej rzadko krzyczę. Natomiast faktycznie taki zdecydowany, prosty, krótki komunikat jest wtedy czytelny dla osoby zgłaszającej, co powinna zrobić, żeby pominąć kurtuazję i przekazywać proste, czytelne komunikaty.
Czyli czasami trzeba szorstko po prostu.
Niestety tak. Znaczy niestety, ale ta pomoc jest skuteczna. Więc w tym zagadnieniu o to najbardziej chodzi. Nie zawsze musimy być, operator musi być skuteczny, nie musi być mistrzem kurtuazji. Ważne, żeby skutecznie udzielał pomocy. Nawet jeżeli to byłoby odebrane jako brak poszanowania rozmówcy, jeżeli to będzie krótki, czytelny komunikat, polecenie, co masz w tej chwili robić, co pan, pani ma w tej chwili robić, będzie skuteczne, jest jak najbardziej zasadne.
A są tacy, którzy się skarżą?
W CPR-ze nie mamy dużo skarg. To jest skala kilkunastu w ciągu roku.
Ale to są skargi do pana, do sądu?
Raczej dotyczą jakości obsługi zgłoszenia, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy to zgłoszenie nie było obsłużone w taki sposób, jaki zgłaszający by sobie życzył, że płaci podatki i mu się należy, ale na przykład to zgłoszenie nie jest zgłoszeniem alarmowym, bo nie leży w kompetencji służb albo nie jest obsługiwane w trybie alarmowym.
Czyli jakie na przykład? Sąsiad zrywa mi jabłka z mojej jabłonki?
Jeżeli to robi w tej chwili, to jest to zgłoszenie zasadne, chociaż szkodliwość społeczna nie jest bardzo duża, bo trzeba by wartość oszacować, ale mamy... Ojej, ciężko mi w tej chwili podać konkretny przykład, ale masę różnych zgłoszeń, które nie dzieją się w tej chwili albo dzieją się od bardzo długiego czasu i należy to zgłosić na komisariacie policji. Pewnym dużym wyzwaniem są też zgłoszenia dotyczące owadów błonkoskrzydłych, to znaczy różnych os, szerszeni, taka nomenklatura strażacka, ale powszechna w użyciu w służbach. Osy, szerszenie, pszczoły, które budują gniazda i które mogą stanowić zagrożenie, natomiast no właśnie, to zależy, gdzie to się znajduje i czy komuś zagraża realnie.
Czyli jeżeli przy jesteśmy... oknie przedszkola wysłałby pan jakąś pomoc nagle,
tak? Przekazalibyśmy tę informację straży pożarnej, natomiast jeżeli to jest dom prywatny, to każdy z właścicieli jest zobowiązany utrzymać taki stan budynku, żeby nie zagrażał nikomu. Jeżeli mamy...
No i pan kulturalnie mówi, no przepraszam bardzo, ale nie wyślę pomocy, a po drugiej stronie...
Należy skontaktować się z jakąś firmą, która to usunie.
Tak. I z jaką reakcją się pan spotyka, kiedy pan odmawiał cały czas ten czas?
Czasami budziło to mieszane uczucia, tak? Albo agresję osób zgłaszających, którzy płacą podatki i stwierdzają, że im się to należy. Ale faktycznie do odśnieżania też nie wzywamy służb, bo śnieg spadł. Jest oblodzona ścieżka przed domem. Więc... No musimy dbać o swoje nieruchomości, także jeżeli to jest duży kokon, który jest wielkości wiadra, to raczej nie powstał jednego wieczoru i nagle zagraża. Raczej wynika to z, nie chcę powiedzieć, że zaniedbania, ale takiego może mniejszego, rzadszego doglądania swojej nieruchomości czy obszaru, za który odpowiadamy. Straż pożarna może jechać do takiego zgłoszenia, ale działania mogą się ograniczyć do ewakuowania osób z obszaru zagrożenia, otaśmowania i zasugerowania, że proszę wezwać firmę, która usunie ten kokon czy gniazdo.
Szerszenie to oczywiście tylko przykład, bo takich telefonów niezasadnych jest dosyć sporo, ale jeszcze zanim to zakończmy ten wątek. Pan czuł wielką satysfakcję z tej pracy, czyli nie musiał pan odreagowywać w żaden sposób?
Raczej nie, chociaż na pewno były zgłoszenia, które mnie dotykały personalnie, to znaczy sam się czułem urażony bluzgami, które słyszałem w swoim kierunku. Bardzo incydentalnie zdarzało się w skali kraju, żeby operatorzy dochodzili swoich roszczeń przed sądem jako znieważenie funkcjonariusza publicznego. Raczej jest to
choć
skala...
Choć mogliby, jak rozumiem.
Tak, znaczy ustawa zakłada to, że w czasie pełnienia obowiązków mamy status funkcjonariuszy publicznych, których nie należy znieważać, ale niestety praktyka pokazuje, że czasami może się to zdarzyć. Rozumiemy to, że jeżeli ktoś jest w bardzo dużym stresie, to może powiedzieć za dużo albo być uniesiony, więc operatorzy nie są bardzo wrażliwi.
No nawet później nie można za bardzo zadzwonić i przeprosić, no bo nie trafię już na pana, to tego, prawda, który odebrał, albo panią. W ubiegłym roku, zgodnie z raportem MSWiA, który przygotowuje podsumowanie rokrocznie dotyczące działania CPR-ów w całej Polsce, w ubiegłym roku 26, niemal 27% to były telefony anulowane, prawie 40% niezasadne. To są żarty, to są telefony matrymonialne, to są próby wołania o pomoc czy o kontakt jakikolwiek z samotności? Co
próby wołania o pomoc są zgłoszeniami zasadnymi zawsze. Nawet jeżeli ta pomoc jest właśnie nie w trybie alarmowym, operator i tak zawsze powie, co może zrobić. Rzadko się zdarza, znaczy operatorzy raczej nie stosują sytuacji, że po prostu się rozłączają bez informacji zwrotnej dla zgłaszającego. Raczej powiedzą, że z tym należy się zgłosić na komisariat, z tym można zgłosić się do lekarza rodzinnego, chociaż to jest raczej kompetencja obszaru ochrony zdrowia, a więc dyspozytorów medycznych. Wszystkie przypadki medyczne łączymy z dyspozytorami medycznymi. Nawet jeżeli ktoś w sobotę wieczorem zadzwoni, że boli go ząb i gdzie on znajdzie stomatologa, któremu udzieli pomocy, wtedy dyspozytor medyczny będzie wiedział, gdzie taka stomatologia ma dyżur i gdzie taka pomoc może być udzielona.
Ale są tacy, którzy dzwonią tak po prostu, żeby pogadać.
Tak. Niestety często to są osoby, które no właśnie, albo wymagają jakiegoś wsparcia psychologicznego, albo już są pod opieką specjalistów w ochronie zdrowia psychicznego.
A są jakieś liczniki? Wiecie, ile razy dzwoni dany numer?
w taki sposób nie. Natomiast no, mamy, można powiedzieć, stałych klientów, osoby, które wielokrotnie dzwonią z różnymi trudnymi zgłoszeniami, jeżeli utrudniają nam pracę w sposób no, zaburzający funkcjonowanie centrum. Zgłaszamy takie przypadki policji. Policja podejmuje działania w celu ustalenia danego zgłaszającego i podjęcia próby karania. Jest to wykroczenie z artykułu 66 kodeksu wykroczeń, zagrożone karą grzywny do 1500 zł i nawiązki 1000 zł.
Czyli jak ktoś dzwoni,
ale nie
dzwoni,
jest to bardzo często.
Rekordzista, ile razy zadzwonią do was?
13 tysięcy razy w ciągu roku.
13 tysięcy razy.
Ktoś, kto dzwoni 13 tysięcy razy.
Ja muszę to szybko na kalkulatorze policzyć. 365 dni podzielić na 13 tysięcy. Nie, 13 tysięcy. Przepraszam.
Tak, to jest taka liczba, która już mocno obciąża nas, obciąża działanie systemu, a jednocześnie wiemy, że nikt o zdrowych zmysłach nie będzie tego robił. Jeżeli wykroczenie jest, musi być działaniem umyślnym, a ktoś jest niezdolny do działania umyślnego z natury swojej, to faktycznie ciężko taką osobę karać, bo już ją los pokarał, więc to jest problem, który czasami bywał rozwiązywany poprzez kontakt z opiekunem takiej osoby, poprzez ograniczenie dostępu do telefonu, czy wytłumaczenie tej osobie, że takie działanie jest naganne.
Czyli cierpliwość, jeszcze raz cierpliwość. Pan Maciej do nas dzwoni, więc bierzemy ten telefon. Dzień dobry, panie Macieju.
Dzień dobry.
Witam, dobry wieczór. Ja akurat jestem w trasie z Poznania do już prawie pod Wrocławiem. Bardzo ciekawa rozmowa, bardzo ciekawa audycja. I chciałbym pochwalić to, że zostało właśnie to wszystko usystematyzowane pod jednym numerem, czyli jeszcze ja pamiętam czasy, kiedy na tych tak zwanych budkach telefonicznych zrzutowych były numery Policja 997, tam Pogotowie 998, Straż Pożarna chyba. Tak, i dlatego to właśnie jest ważne, to co tu Państwo czegoś podkreśla, że owszem, no tu tak jak mówiliście, no dzwonią również takie osoby, które niekoniecznie akurat chcą zgłosić pomoc, tylko po prostu dzwonią, żeby zadzwonić. Natomiast ja też rzeczywiście, no, przez to, że przemieszczam się po kraju dosyć sporo, no parę razy skorzystałem też właśnie będąc świadkiem czy wypadku, czy jakiegoś zdarzenia na drodze, muszę rzeczywiście określić profesjonalizm i że tak powiem tutaj pełną gotowość do pomocy i do udzielenia jakichkolwiek też w razie czego dodatkowych.
No dziękujemy bardzo panie Macieju za ten pozytywny telefon. Dziękujemy, że pan zadzwonił, bardzo się cieszymy. Zbliżamy się do końca bardzo szybko. W związku z tym dwa ostatnie pytania. Czy to była najciekawsza praca jako operator w pańskim życiu?
Na pewno była to bardzo ważna praca. Ciężko mi to...
Zmieniła pana jako sposób. Człowieka?
W jakim stopniu na pewno tak. Na pewno zmienia postrzeganie społeczeństwa, widząc chociażby skalę przemocy domowej, problemów domowych, jak dużo jest setek takich zgłoszeń albo dziesiątek tysięcy takich zgłoszeń. Można zauważyć, że społeczeństwo wiele... No właśnie. No wiele opieki także potrzebuje, czy wsparcia i wiele... Tak jak ubogich zawsze będziemy mieć w społeczeństwie, tak samo osób potrzebujących pomocy też będziemy mieli w społeczeństwie i musimy starać się im w taki sposób pomagać, żeby ta pomoc do nich docierała. I nie chodzi tu o budowanie nie wiadomo jakiego państwa opiekuńczego w sensie politycznym czy w systemów politycznych, ale generalnie tego, że służby emergencyjne zawsze będą potrzebne w Polsce czy w każdym kraju. I cieszę się, patrząc na porównanie, oczywiście, że możemy... Zawsze patrzymy na te kraje, w których system działa jeszcze lepiej i chcielibyśmy, żeby wydoskonalić ten system, ale w porównaniu do innych krajów naprawdę dobrze to funkcjonuje, więc z tego jesteśmy dumni. W kontekście pytania czy komentarza pana, który do nas zadzwonił, przepraszam, nie pamiętam imienia, niestety, pan Maciej, chciałem powiedzieć, że to jest właśnie bardzo duży plus rozwiązania systemowego numeru 112, ponieważ mieliśmy zdarzenia bardzo poważne, gdzie świadek zdarzenia musiał dzwonić wpierw na pogotowie, później do policji, później do straży pożarnej, czasami jeszcze po pogotowie gazowe i wszystkie inne służby, które
można
zajmują
było stracić
czas.
Wiarę w państwo.
A jednocześnie, jeżeli ktoś zapomniał, to przyjeżdżało pogotowie, ale nie przyjeżdżała policja, nie przyjeżdżali strażacy i inne służby o tym nie wiedziały albo informowały się dopiero na miejscu zdarzenia, więc konsolidacja tego na pewno była bardzo pomocna w kwestii skuteczności powiadamiania służb, a jednocześnie tak jak skala niezasadnych zgłoszeń, która pozostaje w CPR-ze odcięta, uwalnia dyżurnych policji, dyżurnych straży pożarnej i dyspozytorów służb od tego, od zgłoszeń niezasadnych i mogą się zająć konkretnym udzielaniem pomocy na konkretnych zdarzeniach.
A jak wiemy, policjantów wciąż brakuje. To jeszcze w kilku zdaniach. Ma pan jeszcze wiarę w ludzi?
Tak, oczywiście, że tak. Naprawdę, gdyby nie chęć naszych zgłaszających, to często nie dzwonią osoby, które są poszkodowane, tylko świadkowie. Świadkowie tych zdarzeń, którym świadkiem może być każdy z nas różnych zdarzeń, więc to właśnie dzięki ich pomocy często właśnie ratujemy to życie. Także w kwestii udzielania pierwszej pomocy tego, zanim dojadą służby. Nawet jeżeli byśmy mieli najlepszy zespół ratownictwa medycznego tuż za rogiem, to zanim wbiegnie na trzecie piętro, a ktoś już podejmie działania udzielające pierwszej pomocy, nie tylko wezwania służb, ale tego, żeby ocenić oddech, sprawdzić, czy ktoś oddycha, zacząć uciskać klatkę piersiową, udrożnić drogi oddechowe. To wszystko, co podpowie dyspozytor medyczny czy operator numerów alarmowych i może już przyczynić się do uratowania życia. Więc to właśnie najczęściej świadkowie zgłaszają nam sytuację, kiedy komuś coś się dzieje, jakaś krzywda się komuś dzieje i ta pomoc jest potrzebna. Więc to jest ogromna nadzieja i ogromna satysfakcja z tego, że to kreowanie postaw propomocowych jest skuteczne.
Warto reagować. Szanowni Państwo, taka jest puenta dzisiejszej rozmowy. Dyrektor, a kiedyś operator, dziś dyrektor Wydziału Powiadamiania Ratunkowego Marek Skociński. Dziękujemy bardzo.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Spokojnego wieczoru, Szanowni Państwo.